A w studiu goście, ksiądz dr Jarosław Krzewicki, na stałe mieszkający w Rzymie, rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan senator Czesław Ryszka, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To zacznie, panowie są związani z ruchem Europa Christi, to jest ruch, którego głównym motorem jest ksiądz infułat Ireneusz Skubiś. Kongres Europa Christi rozpoczął się na Jasnej Górze w czwartek od apelu jasnogórskiego i od piątek, sobota, niedziela, dzisiaj czwarty dzień kongresu, wczoraj spotkanie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, tam głównym, honorowym gościem był kardynał Robert Sarach, który wygłosił referat na temat Europy. Na jaki temat? Co powiedział?
Ksiądz kardynał poruszył bardzo wiele tematów związanych z tożsamością europejską, z jej kondycją duchową. Mówił o zagrożeniach, przed jakimi staje dzisiaj Europa. Przede wszystkim zwrócił uwagę na odcięcie się od Boga. Z tego wynikają też i konsekwencje dla tworzenia pewnego pomysłu na Europę, który może właśnie w formie takiego nowego humanizmu spowodować, że Europa znów stanie się jakby przedmiotem nowych zagrożeń totalitarystycznych. Trzeba bardzo uważać na koncepcję człowieka. To, o czym mówił Jan Paweł II, którego ksiądz kardynał bardzo mocno cytował, to właśnie problem antropologiczny, na który zwracał uwagę Ojciec Święty i także kardynał Sarach wczoraj. Powiedział też bardzo wiele ciekawych słów do Polski. To Polska może być tym miejscem, z którego wyjdzie jakieś nowe światło dla Europy.
Ksiądz kardynał, ksiądz z Afryki w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego mówi: ratujmy Europę. W tym jest wielka symbolika. Pan senator Czesław Ryszka.
Co więcej, takie hasło rzucił ksiądz kardynał, mówiąc, że Polska ma być strażnikiem Europy. Oczywiście strażnikiem wartości w domyśle i wskazał, że jednym z tych zagrożonych wartości jest rodzina. I właściwie ja miałem wykład o rodzinie, ale kardynał Sarach w paru, że tak powiem, kilkunastu zdaniach spuentował to, co ja później długo, że tak powiem, analizowałem. Także fenomen kardynał z Afryki, który ma doskonałe rozeznanie w tych sprawach, które dzieją się w Europie i równocześnie ma wizję, jak należy tych wartości bronić, jaka Europa powinna być. Było to charakterystyczne, że akurat to spotkanie wczoraj, w niedzielę, przypadło 22 października, czyli w dniu, kiedy Jan Paweł II w czasie mszy świętej inauguracyjnej w Rzymie rzucił to hasło, żeby otworzyć się na Chrystusa, nie lękać się, prawda, na biadę faura. I kardynał Sarach jak gdyby tą myśl pociągnął, że wszystko trzeba postawić na Chrystusa i wtedy te wartości, które są zagrożone, nabiorą znowu nowego znaczenia.
Te kilkanaście zdań dotyczyło rodziny? Ta synteza dotyczyła czego?
To znaczy, wśród tych wielu poruszonych tematów powiedział, tak spuentował, jak rodzina dzisiaj jest zagrożona. I mówię, że to, co ja chciałem tam w pewnym takim wielosłowiu mówić, przykładami i tak dalej, to on powiedział to w kilkunastu zdaniach bardzo precyzyjnie. Na przykład to, że gdybym to tak ujął, że Europa rodzin, rodzinna Europa, rodzina Europą. Czyli nie ma czegoś takiego jak, znaczy jest Unia Europejska, ale jest Europa chrześcijańska. I Unia Europejska może, powiedzmy, jutro przestać być Unią Europejską, tą instytucją, która, powiedzmy, rządzi Europą dzisiaj. Natomiast Europa chrześcijańska, Europa wartości będzie istniała zawsze. Tego nie da się, że tak powiem, zmyć z tablicy, którą z tego kontynentu, który nazywa się Europą.
Ksiądz.
I to jest bardzo właśnie pocieszające, bo my patrzymy tylko na różne sytuacje wojny z rodziną, papież Franciszek powiedział, że dzisiaj trwa trzecia wojna światowa w etapach, w odcinkach, w kawałkach i wskazał, że jest to walka z rodziną też. Natomiast my możemy patrzeć pozytywnie na Europę i zobaczyć na przykład święte miejsca w Europie. Lourdes, Fatima, Częstochowa i tak dalej, Medjugorje. I tam przyjeżdżają miliony ludzi, żeby się odnowić, modlić, przystąpić do sakramentu. I to też jest, to jest Europa, prawda? I Bruksela w ogóle nie dostrzega, że tak powiem, tego zjawiska, które nazywa się właśnie wiarą religijną.
Ksiądz kardynał Robert Sarach odniósł się też do problemu migracji, do przyjmowania migracji w Europie. Co powiedział?
Właściwie o takich szczegółach konkretnie ksiądz kardynał jakby też nie zabierał głosu, dał pewne pryncypia, które wiążą się przede wszystkim, wynikają z katolickiej nauki społecznej. Natomiast ja bym chciał powiedzieć wcześniej jedną rzecz, nawiązując do wcześniejszego pytania pana redaktora. Kardynał Sarach, gwinejski biskup, czarnoskóry purpurat, przybywa do Polski. To jest człowiek, który ogromnie kocha Europę i rozumie, czuje jej problemy, zagrożenia. I z drugiej strony to, co wczoraj też wybrzmiało i to, o czym on kiedyś sam powiedział, jego purpura jest odblaskiem krwi męczenników europejskich, którzy tam przybywali i ewangelizowali jego kontynent. On dzisiaj przyjeżdża, by dać świadectwo tej swojej wdzięczności dla Europy. I to, co powiedział, bardzo istotnego, mówi: wy w Europie musicie być mocni, Europa musi być mocna, musi być zdrowa, bo tak jak kiedyś zasiała nam Ewangelię, przyniosła nam zdrowe wartości, tak dzisiaj, gdy Europa choruje, zaraża nas tymi wszystkimi negatywnymi konsekwencjami swoich wyborów, które niszczą te drobne struktury, jakie już się wytworzyły. Gdy chodzi o imigrantów, to sprawa jest oczywiście jasna. Afryka potrzebuje ludzi, którzy będą budować jej przyszłość. Nie chodzi o to, żeby zniszczyć teraz pewną tkankę społeczną, która tam istnieje przez niepotrzebną migrację. Więc to też w jakiś sposób wynika nie tyle z wystąpienia wczoraj kardynała Saracha, w którym oczywiście było powołanie się na katolicką naukę społeczną, ale z drugiej strony to, co podkreślił, oczywiście jest też ten wymiar miłosierdzia, który nakazuje nam, by ktoś, kto jest w potrzebie, by mu pomóc. Ale jakie będą sposoby tej pomocy, to już jest kwestia rozeznania danego podmiotu, który ma tą pomoc nieść.
Ksiądz z bliska, bo z Rzymu, obserwuje to, co dzieje się w Watykanie. Jeśli można takie polityczne pytanie zadać, czyli jaka jest pozycja księdza kardynała wewnątrz tej watykańskiej struktury, wewnątrz, w sercu Kościoła?
To jest człowiek papieża. To jest człowiek, który kocha Kościół i który czuje bardzo głęboką więź z Piotrem, niezależnie kto tym Piotrem jest. Często, i to jest, myślę, bolesne dla samego kardynała, o ile ja też go znam osobiście bardziej, to jest dla niego bolesne, gdy ktoś próbuje go przeciwstawiać papieżowi Franciszkowi. To wszystko jest nieprawda. Kardynał jest człowiekiem Franciszka, ale człowiek Franciszka to znaczy człowiek odpowiedzialny za swoją funkcję, którą pełni. I oczywiście zwraca uwagę na pewne problemy, których inni nie widzą. Stąd może jest postrzegany bardziej w takich kategoriach politycznych. Ale to nie jest polityk, to jest kapłan, to jest człowiek wiary, modlitwy, to jest biskup, który dotąd jest biskupem Ewangelii, dokąd trwa w jedności z Piotrem. I tak to jest postawa księdza kardynała Saracha. Absolutnie nie można go w żaden sposób stawiać przeciw komukolwiek, czy na jakimkolwiek skrzydle. Myślę, że jest człowiekiem Ewangelii, człowiekiem Kościoła, więc także papieża Franciszka.
Człowiekiem papieża Franciszka, Ojca Świętego, okazał się nie być szef Kongregacji Nauki i Wiary, kardynał Miller, który odszedł ze swojego papież Franciszek podjął decyzję, że nie będzie dalej w tym miejscu, w którym był przez lata.
Tak, ale trzeba pamiętać, że zwyczajnie nie przedłużył mu drugiej kadencji. Natomiast tą pierwszą spokojnie zakończył, wypełnił swoją misję. Teraz papież miał pełne prawo do tego, żeby powierzyć tą funkcję komukolwiek innemu, którego uznał za właściwego. Nie sądzę, myślę, że w jakiś sposób z całym szacunkiem dla mass mediów, bo pełnią znakomitą rolę, ale myślę, że troszeczkę jakby kardynała Müllera postawiły znowu w opozycji do kogoś. No oczywiście może się nie zgadzać w wielu sprawach z papieżem Franciszkiem czy z kimkolwiek, bo jest jego kompetencją teologia dogmatyczna, widzi od tej strony wiele spraw Kościoła i on to mówi. Właśnie na tym polega wielkość człowieka, że mówi rzeczy tak, jak uważa, a ktoś, kto decyduje, albo z tego skorzysta, albo nie. Kompetencja, ale i odpowiedzialność. Papież Franciszek, odpowiedzialny za Kościół, stwierdził na tym etapie, że księdza kardynała Müllera widzi w innych, na innych polach działania i to jest, myślę, zupełnie normalne.
Wróćmy do kongresu Europa Christi. Ma stworzyć się ruch. Ruch obywatelski, ruch kościelny. Takie jest, przynajmniej były założenia księdza Infuata, czyli był lidera tego ruchu, stworzyciela tego ruchu. Jak to wygląda? Czy to się dzieje?
Ja bym jeszcze wrócił do tego pytania o stosunek kardynała Saracha do emigracji, do polskiej polityki. Mianowicie to jest bardzo ważne zdanie, które powiedział, że Polska ma prawo odróżnić emigrantów od uchodźców. I my właśnie to robimy, że nie przyjmujemy uchodźców, a to by nam zostało narzucone w tej relokacji, której żeśmy nie podjęli. I to jest taka cenna myśl kardynała, który doskonale się orientuje, jak te ruchy uchodźcze, emigracyjne wyglądają. Także poparł polskie stanowisko pośrednio, to, które rząd Beaty Szydło wyraża. Jeśli chodzi o ruch Europa Christi, to on powstał co prawda półtora roku temu, czyli może już, że tak powiem, dawno, ale jest to pierwszy kongres, który ma na celu, że tak powiem, rozważyć działalność na przyszłość. I między innymi ksiądz Infuat Skubiś proponuje zakładanie klubów na wzór klubów Gazety Polskiej, czy klubów Inteligencji Katolickiej, czy tych, powiedzmy, jakichś takich struktur, które zejdą, powiedzmy, na forum parafii, czy różnych środowisk, no żeby się organizować, no, bo to jest, dzisiaj prawda jest taka, że głos mają ci, za którymi stoją ludzie. Tak jak w Unii Europejskiej liczy się liczba mieszkańców kraju na głosy, chociaż w tej chwili to mówi się już o tym, że od tego się odchodzi, bo jest Europa prawie tych dwóch prędkości, jeszcze jej nie mamy, ale na to wygląda, czyli nie liczba mieszkańców zadecyduje, tylko siła, powiedzmy, głosów gospodarki. To się będzie liczyło. Natomiast powinny być, jeśli chodzi o tworzenie tego ruchu, właśnie takie struktury poziome, różne sympozja, konferencje. Tak jak na przykład teraz jest ruch Stop Aborcji, prawda? Zbierają podpisy, żeby Sejm i Senat zmienił ustawę o ochronie życia i żeby zakazać tej eugenicznej aborcji. I jeśli za tym pójdzie parę milionów ludzi, to naprawdę będzie ogromny wpływ na parlamentarzystów, żeby tą ustawę zmienić. Ale jeśli będzie tylko, powiedzmy, tam 100 tysięcy, które jest wymagane, no to trochę będzie za mało i może być więcej osób, które się wahają. Także ruch Europa Christi chodzi o to, żeby zorganizować w Polsce i w Europie takie struktury, które by, powiedzmy, walczyły o powrót Unii Europejskiej do korzeni, budować tożsamość na wartościach chrześcijańskich.
A ta wielka mobilizacja Polaków, różaniec do granic z Rzymu była dostrzeżona?
Oczywiście, że była dostrzeżona i była bardzo doceniona. Tu znowu powiem, niestety niektóre media czerpały z niezbyt czystych źródeł i przedstawiły ją jako taką inicjatywę, która jest przeciw komuś. Być może na to nałożyło się trochę rozumienie przewrotne historii, bo przecież można robić takie czy inne porównania. Różaniec nigdy nie jest narzędziem walki. Znaczy tak, walki ze złem, ale nigdy nie jest przeciw komuś. I tak to troszeczkę zostało niestety przedstawione, ale z drugiej strony pojawiły się głosy przeciwne, które mówią, no absolutnie nie można tego tak interpretować i myślę, że w jaki sposób ta idea zaraziła samych Włochów, którzy też chcą organizować podobne inicjatywy, tak żeby różaniec był siłą dla Europy. Gdy był w Częstochowie ksiądz arcybiskup Caputo, który jest prałatem biskupem w Pompejach, tam gdzie przecież jest Matka Boża Pompejańska, tak wielu ludzi łączy różaniec właśnie z tym sanktuarium. Ja go zapytałem wtedy, rozmawiając troszeczkę dla niedzieli, jakie jest lekarstwo na Europę? Czy tym lekarstwem może być różaniec? Mówi, absolutnie tak. To jest właśnie ta siła, to jest ta moc, która może przede wszystkim zjednoczyć, ale zjednoczyć nie tylko horyzontalnie wszystkich, tak jak tu jesteśmy, ale zjednoczyć nas z Bogiem, przenieść na zupełnie inny pokład, na zupełnie inne perspektywy. I to jest siła, na którą zwracał też uwagę Jan Paweł II i bardzo wielu ludzi. Ona nas zjednoczyła i ona ma szansę rzeczywiście sprawić jakiś cud w wymiarze europejskim. Tak we Włoszech, myślę, to jest przez bardzo wielu ludzi postrzegane.
Ja bym do tego dodał, że jestem osobiście przekonany, że to zwycięstwo prawicy i rządzących obecnie, to jest zwycięstwo modlitwy różańcowej. Proszę pamiętać, że już kilka lat temu powstały krucjaty różańcowe w intencji ojczyzny. I bezapelacyjnie uważam, że to jest zwycięstwo, o którym mówił kardynał Chląd. Pisałem o tym parę książek i mówił, że Polska, mówił to w 1946 roku, że Polska nie zwycięży już siłą, bronią, wojskiem, tak to można rozszerzyć, natomiast że naszą najważniejszą bronią będzie modlitwa różańcowa. No, mówił to w oparciu o tą głęboką, tradycyjną pobożność maryjną Polaków i różaniec tutaj wiedział z doświadczenia, że w historii Kościoła były te zwycięstwa różańcowe, było ich bardzo wiele. Między innymi właśnie teraz ta modlitwa różańcowa może być, powiedzmy, tym orężem wiernych, które może jakby zatrzymać te wszystkie zagrożenia dla wiary i dla człowieka, jakie obserwujemy.
Ale jakby, jeśli można, ale różaniec, trzeba też pamiętać, nie jest jakąś formą tylko zdania się bezmyślnego, bezwładnego na Pana Boga, który jakby wyłącza nasze myślenie.
To nie jest klepanie zdrowia.
Różaniec pogłębia poprzez medytację, pogłębia nasze rozumienie wielu spraw, przenosi nas na inną perspektywę, pomaga nam lepiej zrozumieć naszą rzeczywistość i znaleźć siłę, światło do tego, by rozumnie działać, by podejmować też decyzje. Jest jakąś formą spotkania z absolutem, z Panem Bogiem, z którym się jednoczymy, po to, by rzeczywiście tą naszą rzeczywistość inaczej podejmować.
Radio Wnet okazjonalnie nadaje na falach 87,8 UKF, a okazją jest stulecie objawień fatimskich. Czy w tym roku udało się księdzu doktorowi do Fatimy dojechać, uczestniczyć w uroczystościach fatimskich?
Jak na razie mi się nie udało, ale mam w planie z początkiem grudnia z grupą, której jakoś patronuję włoską, pojechać do Fatimy. Powiem szczerze, będzie to moja pierwsza pielgrzymka do sanktuarium w Fatimie, ponieważ przez całe życie byłem wierny jednej Matce Bożej Częstochowskiej. Ale to było, tak mówiąc, trochę pół żartem, pół serio. Ale oczywiście sanktuarium fatimskie ma ogromne przesłanie i mam nadzieję, że mnie też dotknie i przemieni podczas tej pielgrzymki, którą planuję.
A to przesłanie to?
To przesłanie to właśnie dla mnie osobiście, bo to jakie ono jest ogólnie, no to wiadomo, nawrócenie, nieustanne nawracanie się i odkrywanie tej prawdy, że Pan Bóg jest Panem dziejów, więc nie musimy się obawiać o to, jaka jest pogoda polityczna, jak wszystko idzie, bo gdzieś tam ta mocna dłoń Pana Boga nas wspiera, ale to nas nie zwalnia od tym, że to my musimy nogami przebierać i iść do przodu.
I obserwować, i pytać, to pytanie kolejne polityczne, co się dzieje z migracją, jak Włosi reagują, czy ich cierpliwość się już skończyła, czy nadal są otwarci i chętnie przyjmują tych, którzy przepływają przez Morze Śródziemne?
Ja myślę, jak to widzę osobiście, że Włosi są pod mocną presją, tak jak my byliśmy jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu. Ta presja medialna, wiadomo, że w jakiś sposób inspirowana, nieustannie chce zaklinać rzeczywistość i mówić, że właśnie trzeba tak, a nie inaczej. Natomiast ludzie mają pewne obawy, bardzo obiektywne, no bo wiadomo, że tak jak my to widzimy dzisiaj z tą migracją, to nie jest tylko multikulti, które wspaniale nas ubogaci, ale to jest szereg problemów i przede wszystkim ta wątpliwość, czy w ten sposób naprawdę tym ludziom się pomaga, czy się pomaga tym krajom, które dotknięte są kryzysami poprzez właśnie wyciąganie jakby stamtąd ludzi, niekoniecznie tych, którym trzeba by pomóc. Myślę, że Włosi w dużej części, na ile ja to obserwuję, nie posługuję się żadnymi statystycznymi badaniami, ale odczuciem, kontaktami, jakie mam z ludźmi, myślę, że coraz lepiej to rozumieją. Miejmy nadzieję, że będą mieli okazję też o tym powiedzieć wtedy, gdy dokonują pewnych obywatelskich wyborów.
Dzisiaj Kongres Europa Christi trafia do Senatu. Senatorowie będą gospodarzami konferencji. Co się wydarzy?
No, w Senacie będzie takie tematy będą związane trochę z polityką, bo będzie i minister Szyszko, będzie minister Jurgiel, będzie minister Rafalska, czyli będziemy mówić o tym, jak nasza gospodarka, nasza ekonomia, nasza pomoc rodzinie jest odpowiedzią na to, żeby Europa stała się bardziej chrześcijańska, bardziej związana z wartościami. Ja tylko przypomnę, że na przykład minister Rafalska będzie oczywiście mówiła o tym programie 500+, ale to nie jest program tylko, żeby dawać pieniądze na dziecko. To jest program w ogóle zwrócenia się w kierunku rodziny, że rodzina jest jakby podstawą wszelkich społecznych tutaj organizacji, życia. I kto rząd, który nie myśli o rodzinie, to jest albo rządem totalitarnym, albo rządem, którego nie interesuje człowiek. I w tej pomocy rodzinie, bo to nie jest tylko program 500+, ale to jest także z pomocą rodzinie, czyli cały szereg różnych, powiedzmy, rozwiązań prorodzinnych, to właściwie Prawo i Sprawiedliwość jest rządem jakby, no, powiedziałbym, wyproszonym przez opatrzność, dlatego że jest tak trudna była sytuacja rodzin i w tej chwili jest 60% rodzin zadowolonych z tego, jak im się żyje.
Powiedział pan senator Czesław Ryszka, który 3 książki podarował Radiu Wnet. Odnowić dziedzictwo kardynała Chlonda. Tylko przed miłością otwiera się niebo. To jest książka o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. Zresztą patronie Radia Warszawa i książeczka, tak ją można nazwać, po Bogu najważniejsza Polska, o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Książka, bardzo serdecznie dziękujemy za te 3 książki. A na zakończenie Kongresu Europa Christi będzie spotkanie w Galerii Porczyńskich. Tam będą biskupi z terenów prześladowanych, czyli z Bliskiego Wschodu.
Tak, będzie to taka puenta kongresu. Integralna część kongresu, tak jak zaplanowaliśmy, żeby ten kongres mógł wybrzmieć na bardzo różnych płaszczyznach, nie mogło zabraknąć płaszczyzny solidarności. Sesja będzie dotyczyć chrześcijańskiego oblicza, ewangelicznego oblicza solidarnej Europy. To, że trzeba pomagać, to, że Europa nie może być zamknięta sama w sobie, to też wybrzmiało już na kongresie. Natomiast pytanie, żeby mądrze pomagać, i w tym nam pomoże ta sesja, także i nasi goście, którzy przybędą, myślę, że będą mieli nam wiele do powiedzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz dr Jarosław Krzewicki i senator Czesław Ryszka byli naszymi gośćmi. Poranek Wnet, jest godzina 8:58. Bóg zapłać za wizytę w Poranku.
Bóg zapłać, dziękujemy Wnet. Bardzo.
Dziękuję. Thank you.
a teraz zmieniamy na chwilę te temat rozmowy. Szybko przenosimy się do protestujących lekarzy. Doktor Jakub Kosikowski, Porozumienie Rezydentów. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Między piątkiem a poniedziałkiem coś się zmieniło?
Znaczy się, tą informację, co się zmieniło, to państwo wszyscy otrzymają o godzinie 13 na konferencji w Warszawie. Trochę się zmieniło tutaj, że tak powiem, kolejny krok będzie taki jednocześnie można to nazwać i może i eskalacji protestu, ale i takiego wyciągnięcia trochę ręki dla głodujących w kierunku rządu, bo nam zależy na tym, żeby tutaj jakoś się w końcu porozumieć, ale no mówię, o szczegółach nie mogę do godziny 13 rozmawiać.
Czyli nie nastąpiłby przełom w tych rozmowach z rządem? Takiego przełomu nie ma? Rozumiem, że jest...
To może nie to, że nie ma przełomu, bo tutaj ciężko nam komentować, bo my się w tej chwili, tak samo jak państwo, o decyzjach ministra Radziwiłła i rządu dowiadujemy z telewizji czy z innych mediów. Jakby choćby o tym, że będzie 6% PKB w 2025 roku. Tylko, że my rozumiemy, że to jest jakiś wreszcie krok w dobrą stronę, tylko tempo jest zupełnie nieadekwatne, bo żeby tak każda osoba mogła to w prosty sposób, która nie związana z ochroną zdrowia, zrozumieć, to co proponuje rząd, po prostu te wzrosty nakładów nie wystarczą na to, jak w tej chwili wygląda demografia. Bo po pierwsze wyż demograficzny w tej chwili po prostu bierze śluby i zakłada rodziny. Oprócz tego mamy program 500+ i więcej tych urodzeń. A oprócz tego ostatnią rzeczą jest to, że taki bardzo duży pik powojenny osób starszych po prostu wchodzi w ten wiek po 65 roku życia. I osoby tutaj te właśnie najmłodsze, nowonarodzone w założonych rodzinach i osoby te po 65 roku życia, to są największe koszty hospitalizacji. To są najczęstsze hospitalizacje i najdroższe, więc ten wzrost, który proponuje rząd, po prostu nie przykryje nawet tego, jak nam się zmienia demografia. Więc my się cieszymy, że to jest jakiś końcu krok w dobrą stronę, że ktoś się na to ochronę zdrowia zaczyna pochylać, tylko niestety pokazujemy, staramy się wytłumaczyć cały czas, że to nie wystarczy nawet na utrzymanie tego poziomu, który jest w tej chwili, to co w tej chwili zaproponowano. Te 6% za 8 lat.
Czyli teraz informacja jest taka, że do 13 mamy czekać na szczegóły informacji i postanowienia głodujących rezydentów.
Znaczy to już są nie tylko rezydenci, bo to już jest ogólnie porozumienie zawodów medycznych, czyli też to są fizjoterapeuci, ratownicy, diagności laboratoryjni, technicy elektrobiologii, radioterapii. Tutaj cały biały personel już jest obecny na tych głodówkach i głoduje razem z lekarzami.
Zaczyna to być niebezpieczne dla pacjentów?
Nie, dla pacjentów nie, ponieważ pierwszym, że tak powiem, punktem, który patrzyliśmy, rozważając ten protest, to było to, że on ma w żaden sposób nie dotknąć pacjentów, więc te wszystkie osoby, które są na głodówkach, one bez wyjątku są po prostu na urlopach swoich.
Nas obserwujemy z jednej strony ten protest, który jest na rzecz reformy służby zdrowia, a z drugiej strony tą politykę, która wdziera się do tego protestu i że protestujący są też narzędziem w rękach polityków. Z tym sobie jakoś rezydenci radzą?
Znaczy, myślę, że coraz lepiej wiedzą państwo. No my nie mamy wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o reformowanie, leczenia. Ale tutaj no myślę, że staramy się na każdym kroku udowadniać, że to nie jest proces polityczny. Powiem szczerze, ubolewam nad tym, że najgłośniej w naszej obronie krzyczą osoby, które przez 8 lat nic w ochronie zdrowia wcześniej nie zmieniły, bo to nie jest tak, że winny jest ten rząd i on nic nie robi. Nie, nie robił nic poprzedni rząd, nie robił obecny rząd, jak był poprzedni raz rządem i nie robił jeszcze SLD, kiedy było wcześniej. Także to jest ten temat, ten cały problem, on jest takim testamentem po kolei wszystkich rządów, które były w Polsce, więc nie można mówić, że to jest protest przeciwko jakiemuś rządowi, to jest protest, żeby rozwiązać problem, bo on się staje coraz bardziej dramatyczny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Krótka rozmowa z doktorem Jakubem Kosikowskim, Porozumienie Rezydentów. Pewno do protestu wrócimy w poranku. Jutro poranek będzie prowadził Witold Gadowski.